Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że znów mogę tutaj być. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus nas wszystkich miłuje i chce, abyśmy też Jego miłowali, naśladowali Go w tym życiu przewrotnym, prawda, gdzie tyle zła, a nas wyróżnił nas Pan, że oczyścił nas i uczynił nas swoim ludem i za to chcemy Mu dziękować. Ja dzisiaj przyjechałem jeszcze z małżeństwem do tej braterstwa Klepków, z Bożenką i Adamem. I on by też był przygotowany, żeby coś króciutko powiedzieć. Może po naszym śpiewie to bardzo króciutko, żeby coś powiedzieć też o sobie. A dziękujemy Panu naszemu, że możemy, zaśpiewamy teraz Wam jedną pieśń, którą na pewno znacie, bo nasz gitarzysta, który z nami jeździ, nie mógł tym razem przyjechać, bo nie zupełnie zdrowy był, także dzisiaj jesteśmy bez muzykantów, ale nam chyba pomoże troszkę wasz ten. Zaśpiewajmy tą pieśń, którą znacie, wielbimy Cię i czcimy, tak? Jeżeli śpiewamy razem, bo my nie jesteśmy zespołem takim jakimś profesjonalnym, ale śpiewamy, dla chwały naszego Pana śpiewamy.
Wielbimy Cię i czcimy, hołd Ci oddajemy, pieśni chwały nucą, nasze wnoszą, alleluja, alleluja, alleluja,
chciałbym dzisiaj ze Starego Testamentu Wam coś powiedzieć i przeczytać oczywiście, a to będzie o właśnie Judzie. Jak wiecie, Juda był czwartym synem Jakuba. Pierwszy był Ruben, drugi Lewi i który? No, w każdym razie czwarty był Juda, a ich jest aż 12. I stary Jakub umierał już i przywołał wszystkich swoich synów, ażeby właśnie powiedzieć im coś na temat przyszłości ich życia i błogosławić przy sposobności. Ale nie wszystkie te jego opowiadania i przypowieść na przyszłość były błogosławieństwem dla niektórych. Dla niektórych to było ostrzeżeniem i napomnieniem i przypomnieniem, że rzeczywiście coś czynili w życiu nie tak bardzo. Wiecie, Stary Testament ma to do siebie, że prawie że wszystkie osoby, jakie występują w Starym Testamencie, a również niekiedy i przedmioty, mają symboliczne znaczenie na Pana Jezusa Chrystusa. I Stary Testament jest właśnie tym, który nam wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa, a wypełnienie tego wszystkiego jest w Panu Jezusie Chrystusie. I dlatego też na przykład mogę tylko jako przykład podać Józefa, który był też jedenastym synem Jakuba. Wiemy, jaka była jego przeszłość też, że bracia jego sprzedali go za 20 srebrników i długie lata siedział w więzieniu jako młody chłopak, ale miał zaszczepione w sercu swoim przez swojego ojca Jakuba, miał zaszczepione to Boże postanowienie, to Boże przykazanie. I on się zachował tam za granicą w Egipcie, gdzie go sprzedano dla Izmaelitów. On właśnie tam zdał egzamin i później stał się faraonem albo zastępcą faraona. I 7 lat starał się ratować Egipt od głodu, a przy sposobności również i swoich braci, i ojca, i braci, którzy go sprzedali. Ale to jest właśnie taki piękny symbol na Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus, on został sprzedany Izmaelitom, Józef za 20 srebrników, a Pan Jezus został sprzedany za 30 srebrników, prawda? Także możemy też oglądać inne postacie takiego Mojżesza, który był wodzem narodu izraelskiego. Pan Bóg go wybrał, ażeby wyprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej, do Kanaanu, którego obiecał im. I rzeczywiście on jest pięknym wzorem na Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże pisze o Mojżeszu, że był najbardziej pokornym człowiekiem i Bóg go miłował i używał go aż do końca. Ale jak wiemy, że każdy człowiek nie jest doskonały i Mojżesz, nie dane było mu to, ażeby pójść do ziemi obiecanej, bo za jeden błąd, którego popełnił, prawda, Bóg mu kazał, ażeby, bo naród narzekał, że nie miał wody i chcieli go nawet ukamienować, ale Pan Bóg mu powiedział, mów do skały, a ta skała wytryśnie i da wam wodę. Dostatku będziecie mieli tej wody. I rzeczywiście on zamiast mówić, to uderzył tą skałę. I to ma też swoje znaczenie, ale chciałbym powiedzieć, że on był wodzem. On był wodzem, a Pan Jezus jest też naszym wodzem i dokończycielem naszej wiary. A później też mamy wielkiego męża Bożego w Starym Testamencie, Dawida, który rzeczywiście był wielkim też człowiekiem, chociaż nie był może wzrostu wielkiego, ale był mężem Bożym. Według serca Bożego, tak pisze Słowo Boże. I on się zmierzył z Goliatem, który mierzył 3 metry wysokości, uzbrojony po zęby, a on miał tylko małą procę i kamyczek, prawda, w swojej procy. I mówi, ponieważ bluźniłeś naszemu Bogu izraelskiemu, ja dzisiaj, to nie ty mnie zabijesz, ale ja ciebie zabiję i twoją głowę odetnę. I tak się stało. Tak się stało. Więc to też ma piękne znaczenie, że Dawid był właśnie tym człowiekiem, który zwyciężył wroga największego. A nasz Pan Jezus Chrystus zwyciężył też szatana i dał nam też tą wolność, bo my najbardziej byliśmy narażeni na niebezpieczeństwo, bo wszyscy ludzie zgrzeszyli, nie ma sprawiedliwego, ani jednego, tak pisze w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, prawda. Ale do rzeczy. Chcielibyśmy pokazać może nie 12 pokoleń, bo to by było za długo, ale przynajmniej te cztery, że tak powiem, postacie Starego Testamentu. Pierwszy był Ruben. On był najstarszym. Najstarszym był i kiedy Jakub siedzący na łóżku zaczął błogosławić go, to nie wypowiedział dla niego wielkiego błogosławieństwa. I no powiedział: Rubenie, ponieważ splamiłeś łoże moje, prawda, to niestety nie będziesz miał pierwszeństwo, nie będziesz zaliczony jako pierwszy w twoim pokoleniu. I później rzeczywiście chciałbym na to zwrócić uwagę, że Ruben, no on chciał nawet ratować swojego najmłodszego braciszka, żeby go Bogu wrzucili do studni, ale zanim przyszedł, to już go tam nie było, bo został sprzedany. A kto go sprzedał? Jeden z swoich braci, bardzo czynny, aktywny, to był Juda. Juda go sprzedał za 20 srebrników. I Ruben bardzo się z tego powodu zmartwił. Ale jak widzimy, że popełnił wielki grzech, bardzo smutny grzech zresztą. I dlatego Jakub zamiast mu dać to błogosławieństwo, to wskazał, że pierwszeństwa ty nie będziesz miał. A później czytamy o następnych, prawda, to Symeon i Lewi, o, to są te dwa następne bracia po kolei według starszości. Symeon i Lewi. Lewi, pamiętamy, to było pokolenie, które było kapłańskim, że tak powiem, wybranym przez Mojżesza i przez Boga. Byli tymi kapłanami, byli tymi religijnymi wodzami dla narodu izraelskiego. Szczep wyłącznie przeznaczony do sprawy ceremonialnej i duchowej w Izraelu. Także im tylko było wolno czynić posługi w Kościele Bożym. Ale do nich też miał dziwne przeznaczenie, dziwne przesłanie. Powiedział do nich: byliście ludźmi, którzy rzeczywiście popełniliście wielki błąd, bo kiedy właśnie szli do ziemi obiecanej, po drodze przechodzili przez różne kraje i właśnie oni mieli bardzo wielki problem z tego powodu, bo mieli jeszcze siostrę, 12 synów, ale była też i siostra, nazywała się Dina i ona właśnie została zgwałcona przez Sychema, czyli syna Hamora, takie dziwne troszkę nazwy, trudne do zapamiętania, i zemścili się za to, że syn właśnie, on właśnie zgwałcił ją. Ta jest cała historia, cały rozdział o tym napisany jest w Starym Testamencie, tego nie będziemy czytać. I później zemścili się właśnie z tym właśnie Symeon i Lewi. Oni właśnie zabili wszystkich, kazali im się obrzezać, że później będą z nimi mieli jakieś tam wspólne życie, że będą się żenili i nawzajem się będą szanowali, ale oni okłamali ich i wybili ich pewnie nosy. Także z tego powodu Jakub miał później wielkie problemy. A czwartym synem był właśnie, ja tak tylko staram się teraz bardzo skrócie to powiedzieć, był Juda. Juda był tym jak gdyby wodzem w tym narodzie. I w 49 rozdziale napisane jest pierwszej Księgi Mojżeszowej, to chciałbym to przeczytać, bo tu jest pisane Judo, Ciebie będą sławić bracia Twoi. Ręka Twoja będzie na karku wrogów Twoich. Tobie kłaniać się będą synowie Ojca Twego. Szczenie lwie, Juda synu mój, z łupu synu mój się podniosłeś. Czaisz się jak lew, jak ławica, któż go spłoszy. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swoje oślice u szlachetnej latorośli winnej. Wypierze winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, a zęby jego zbieleją nad mleko. Jakub, kiedy miał błogosławić tego Judy, to tak jak gdyby się podniósł tego łoża, i bo w Judzie było jakieś przeznaczenie. On był właśnie tym, który, z którego pokolenia Pan Jezus pochodzi. My wiemy, że kapłanami mogli być tylko ci, którzy z pokolenia Lewi pochodzili, z kapłańskiego narodu. Ci, co do świątyni służyli, a i Aaron, i Mojżesz byli tymi przywódcami wtedy. Ale tutaj akurat w Judzie jak gdyby się coś przerwało. Od tego czasu właśnie w Judzie jest ta nadzieja, proroctwo na Pana Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście Juda, który był tym czwartym synem, ale bardzo niegodnym, chyba bardzo brzydko postąpił. O tym właśnie czytamy tutaj, że Juda, gdy był Jakub miał go błogosławić, to powiedział dla niego bardzo ciężkie błogosławieństwo. To proroctwo odnosi się też do Pana Jezusa Chrystusa, bo przychodzi On to błogosławieństwo, niby to przepowiedź, prawda, że On będzie tym berłem, że z Niego pochodzić będzie, z pokolenia tego pochodzić będzie Pan Jezus i wszystko się zmieni. Kapłaństwo lewickie ustanie, a zakon cały mojżeszowy i lewicki zostanie przybity do drzewa krzyża i już nie będzie mógł ten prorok, prawda, Jakub i też i kapłani, prawda, stracili swoje prawo, bo nowe przymierze zawarł Pan Jezus Chrystus, kiedy umarł na drzewie krzyża, kiedy z martwych powstał. I rzeczywiście On był, dzisiaj jest naszym Panem i Zbawicielem. My wiemy, że zakon miał na celu wychowywać ludzi, ale miał bardzo dużo braków. I nie takie jak w Nowym Testamencie Pan Jezus okazał, bo w Starym Testamencie było tak, ząb za ząb, śmierć za śmierć. Nieprzyjaciela będziesz nienawidził, ale przyjaciela tylko będziesz szanował. Ale tak w chrześcijaństwie nie jest. Dlatego zakon nie był doskonały i nie miał tej mocy, ażeby pokazać drogę do zbawienia. I ta droga zbawienia została pokazana nam przez Pana Jezusa Chrystusa, który rzeczywiście umarł za nasze grzechy i stał się naszym Zbawicielem. I za to Mu dziękujemy. Chciałbym teraz na krótko tylko pokazać, jaka wydawałoby nam się, że sam Bóg pomylił się, że Judy wybrał na tego człowieka, z którego pokolenia Pan Jezus Chrystus pochodził. Biblia niczego i nikogo nie ukrywa. Pierwszy Mojżeszowa, 38 rozdział, Juda odszedł od swoich braci. Odszedł, pozostawił, a to było, i poszedł do pogan. Poszedł właśnie do Adulama, prawda, takiego swojego przyjaciela pogańskiego, i w tym przyłączył się do niego i jeszcze do bogatego człowieka Chiry, prawda. I to był jeden z błądów, którym zakon też potępiał. Nie było możliwości, ażeby właśnie ktoś z Żydów poszedł do pogan, prawda. A to był, widocznie mu się już to pasterzowanie zbrzydło i w końcu opuścił swoich braci i poszedł tam. Tam ujrzał właśnie kananejską niewiastę. Ona się nazywała Szuła, ta niewiasta. I pojął ją sobie za żonę. Drugi błąd. Nie było możliwości ani prawa, ażeby Izraelita łączył się z Kananejczykami. Zabronione to było i dlatego też znów tu drugi poważny błąd, jaki pomylił. Ale z tego małżeństwa Szuła porodziła Era, Onana i Szelę. Trzech synów. Okazało się, że kiedy oni dojrzeli, że wówczas Er, ten najstarszy, wziął sobie za żonę, a ta żona nazywała się Tamar. I oni za chwilę też coś powiem, króciutko tylko, bo to bardzo długa historia i trudno szybko teraz wszystko powiedzieć, co jest najważniejsze, prawda. Ale okazało się, że Er długo nie żył z Tamar i umarł. Bóg go zabił, bo dlatego, że postępował bardzo źle, po pogańsku. A w zwyczaju Izraelitów było, że jak umarł brat, to umarł, musiał drugi brat po nim ożenić się właśnie z jego żoną i zbudzić potomstwo dla tego Era. A ten drugi się nazywał Onan. I Onan też grzeszył. I Bóg go też usunął. Popełnił też taki błąd, prawda, wielki grzech, że rzeczywiście zawsze, kiedy miał łączność z swoją żoną, to niszczył to nasienie, prawda. I w ten sposób Bóg się pogniewał na niego również i też go zabrał. Ale tu widzimy, jakie bagno się stało z Judą i z jego następcami. Dwóch synów stracił. I on sobie powiedział, tego trzeciego, który się nazywa Szela, o, tego już nie dam Tamarze, bo tata, a musi mieć tam coś u Boga, że Bóg na nim się gniewa. I w ten sposób, zamiast skazać na siebie, skazał właśnie na tą Tamar, prawda. I Bóg właśnie zabrał go, też musiał umrzeć. I Juda później nakłania drugiego syna, prawda, aby pojął, ale tak jak powiedziałem, to było nieszczęśliwe małżeństwo. Znów przekroczył zakon, który mocno zabraniał właśnie taki związek, prawda. Onan musiał zginąć, prawda. A teraz z tego związku od Era historia Tamary. Ona oczekiwała, że Juda tego trzeciego syna i da, że ten trzeci syn zbudzi potomstwo dla niego. I też się zachowała tak na dzisiejszy czas, byśmy powiedzieli, no strasznie. Stała się jak gdyby nierządnicą i wiedziała, że Juda pójdzie gdzieś tam do swoich przyjaciół, o których mówimy powyżej, prawda, że on tam poszedł szyć owce. I kiedy powracał z powrotem, Juda zobaczył właśnie tą nierządnicę, ta nierządnica była właśnie Tamar. Ona taki wymyśliła plan, no nie do przyjęcia. Ale on nie miał pieniędzy przy sobie. I kiedy właśnie przeżył z nią tę chwilę, obiecał jej, że przyśle jej koźlątko w zamian jako zapłatę. Ale ona powiedziała, ale musisz mi dać najpierw zastaw. I rzeczywiście ten zastaw polegał na tym, że musiał dać Juda swój sznur, który był związany z owcami tam, których szczyk, prawda, pieczęcią, którą miał przy sobie i laskę. Sznur symbolicznie oznacza posłuszeństwo według zakonu, pieczęć, czyli wiara, a laska była wiernością, prawda. I dlatego też po jakimś czasie posłał przez swojego przyjaciela Adulana, posłała tą owieczkę, czyli koźlątko dla tej Tamar i szukał ją w tej miejscowości, gdzie ona mieszkała, a ona mieszkała w miejscowości Anaim, ale nie znalazł tam nierządnicy. Nikt nie wiedział o tym, że ona była, że tu jest ktoś, że jest tu niewolnica, że jest tu jakaś nierządnica, prawda? Wszyscy mieszkańcy powiedzieli, nie znamy, takiej u nas tu nie było, prawda? I dlatego też wrócił się z powrotem, ale po jakimś czasie stało się wielkie nieszczęście. Mianowicie ogłoszono na cały świat prawie, że ówczesny, że Tamar jest w ciąży. Juda grzeszy z Tamar. On nie wiedział, że to jest jego synowa. I ona właśnie, kiedy Juda się o tym dowiedział, powiedział, spalić ją, zniszczyć ją. A ona mówi, ale ja jestem w ciąży z człowiekiem, którego są te akcesoria. I pokazała sznur, pokazała pieczęć i pokazała laskę. I Juda popatrzył. I wiecie, co powiedział? Juda, ten grzesznik wielki, który tyle strasznych grzechów popełnił, powiedział, ona jest sprawiedliwsza aniżeli ja. To była pierwsza pokuta Judy. A dotychczas to uważał, że Tamar jest, można z nią spalić. Ale przecież to on złożył też z nią, prawda? To jego by trzeba też spalić. No ale taki był Juda, że właśnie nie pozwolił się... O, dobra. No dziękuję. Także widzimy, że Bóg takiego człowieka wybrał, Judy, z którego kiedyś on był pra ojcem Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawe, prawda? Ja myślę, nawet trochę krępowo mieć taką przeszłość, takie dziedzictwo, prawda? Ale jest jedna rzecz, którą na dzisiaj chciałbym wam zwrócić uwagę waszą, abyście zapamiętali i może ci, którzy tu są pierwszy raz, że nie ma grzechu, niechby był najstraszniejszy grzech. Jeżeli będziemy pokutować przed Panem, to Pan nam przebaczy. I tak było też i z Judą. On nie tylko z tego tytułu później pokutował. On pokutował jeszcze i z innego powodu. On jemu ciążył i tym wszystkim pozostałym braciom ciążył na sumieniu grzech, że sprzedali Józefa, swojego brata i nie wiedzieli o tym, że on jest właśnie zastępcą Faraona, że Faraon upoważnił go do rządzenia całym krajem i on rządził, powiedział najpierw Faraonowi, że będzie 7 lat będzie nie będą urodzaje, a po 7 lat nie będą urodzaje. I tak się stało. I faraon go uznał, że on będzie najlepszy, żeby rządził. I stało się, że tam, gdzie Jakub mieszkał, blisko Betlejemu, prawda, mówił do tych 10 ludzi, swoich synów, bo wtedy tylko 10 było jeszcze Beniamina. Nie było, prawda, ale on się urodził już. I mówi, idźcie do Egiptu i kupcie nam zboże. Kupcie nam żywności, bo tu zginiemy. Nie było wtedy, a w tych krajach to tak przeważnie tak było. Myśmy byli tam przez 6 lat chyba, prawda, w Izraelu. To okazało się, że w Izraelu jest brak wody. Nawet u nas w Polsce troszkę jest brak wody, ale tam może nie być 3 lata nawet deszczu i brak wody. A i dlatego też nie było żadnych żniw dobrych, zabrakło chleba. I Jakub staruszek mówi, idźcie do Egiptu, bo tam słychać, że tam można kupić żywności. No i pojechali 10 na swoich wielbłądach czy osłach, podążali do tego Egiptu, przyjechali, no i zgłosili się. I kiedy Józef ich zobaczył, od razu ich poznał, że to są jego bracia. A oni jego nie poznali, prawda? I to było właśnie to straszne, prawda, że Juda, prawda, był tym przywódcą we wszystkich sprawach. I Józef, zanim się objawił im, troszkę ich doświadczył. Nie starał się zemścić nad nimi, bo kochał swoich braci. A słyszał jeszcze, że jest jeszcze młodszy od niego syn, 12, Beniamin, i powiedział do nich tak, mogę wam sprzedać żyto, prawda, czy tam pszenicę, czy owiec, czy jeszcze inne produkty żywnościowe. I jak na drugi raz będziecie potrzebowali znów pomocy, to musicie przyjść, ale koniecznie z najmłodszym bratem, którego Józef nie znał. I tak się też stało, że Jakub nie bardzo chciał posłać. Cóż, chcecie mi jeszcze jedną ranę zadać? Już jednego straciłem w straszliwych warunkach, bo synowie mu powiedzieli, a jakiś zwierz dziki rozszarpał. Tu są te szaty jego, tu jest jego dowód. Tak okłamali staruszka. Wiecie, Jakub też kłamał. Jakub był cwaniakiem. On, kiedy się dorabiał u swojego wuja Labana, to wzajemnie się oszukiwali. On oszukiwał, ale Laban był 10-krotnie jeszcze większym oszustem niż Jakub, prawda? I wreszcie Jakub odszedł z nim z dorobkiem swoim i szedł do swojego kraju, ale znów serce jego było pełne trwogi. Chodziło o to, że on wiedział, że teraz wraca do swojego kraju, a brat jego starszy, Ezaw, powiedział, chciał go zabić, prawda? I on się bał. Bał się tego strasznie. I potem Jakub poszedł do modlić się, osobno zostawił cały obóz, poszedł się nad rzekę Peniel, modlić się do Pana i walczył z aniołem. I tam pokutował. I rzeczywiście, kiedy się spotkał z swoim bratem, który w końcu szedł ze 400 żołnierzami, czy też ludźmi, prawda, i był pewny, że na pewno zniszczy mu cały ten dorobek jego i może targnie się również na jego życie. Ale okazało się, że Jakub w swoisty sposób posyłał podarunki po 200 różnych zwierząt naprzeciwko, kiedy jechał Ezaw, ażeby swoim wojskiem. I w ten sposób go troszkę udobrochał. A kiedy się później zobaczyli, padli sobie do ramiona i Ja jak to czytam, to rzeczywiście płaczę, bo rzeczywiście Jakub i Ezaw bardzo się ze sobą zbliżyli i byli już odtąd znów przyjaciółmi, jako bracia, prawda? No tak to widzimy, że takie są koleje życia, podobne do nas. My mamy różne rzeczy. Gdybyście tu wszyscy mogli stanąć i powiedzieć swoje świadectwo, tak jak ten brat młody, prawda, powiedział, rzeczywiście nie byliśmy godni tego, żeby Pan Jezus Chrystus nam darował życie nasze, darował nam nowe życie, bo Bóg dla jednego grzechu, bo Bóg jest absolutnie święty i nie może nawet jednego grzechu tolerować. I Adam musiał opuścić raj dla tego jednego grzechu. A my, ile mamy grzechów? Ile myśmy mieli grzechów? Wczoraj byłem na takim spotkaniu klubu AA, czyli tych, którzy są wędowni albo troszkę popadli w nałogi alkoholu, i oni otworzyli wczoraj nowe pomieszczenie w Chorzowie, nie w Katowicach. Wyprowadzili się z Katowic, bo w Katowicach potrzebowaliśmy to miejsce na inny cel. I rzeczywiście ja tam też usłużyłem, ponieważ to nowy dom, więc posłużyłem się tym, powiedzmy, tekstem biblijny Starego Testamentu, że Salomon zbudował też najpiękniejszy, najbogatszy kościół, najbogatszą burznicę, prawda, najbogatszy budynek kościelny. I w tym modlił się później: Panie, jak tu będzie nieprzyjaciel na nas nacierał i będzie chciał nas zniszczyć, to jak my przyjdziemy tu do tego domu, to zechci, prawda, zechci wysłuchać nasze modlitwy. Modlił się, też bardzo długa modlitwa jego: jak nie będzie chleba, będzie głód, a przyjdziemy tu do tej świątyni, a to była wysłodzona świątynia, piękna, no cud, jakiś cud światowy, na cud światowy to wyglądało. Ale jak my tu przyjdziemy i będziemy głodni, nie będziemy mieli co jeść, nie będzie plonów, to Ty, Panie, wejrzyj na nas i pomóż nam. I rzeczywiście Bóg zawsze skłonił się do tego, żeby się tak stało. Ilu ludzi było i jest podobnych do tego Judy, któremu przypisać można by było i nam wiele grzechów. Ja się modliłem, byłem pastorem długie lata, aż do 2001 roku, i modliłem się z wielką ilością zborowników. Nasz zbór mógł liczyć wtedy około 1000 osób, ale utworzyliśmy siostrzane zbory w Tarnowskich Górach, w Szanowie, w Jaworznie i w Ząbkowicach. Także tam się potworzyły zbory i one bardzo pięknie się rozbudowują. W Tarnowskich Górach jest ich już około 150 członków. W Jaworznie jest ich około 200 członków, prawda? Zbudowali piękną świątynię i modlę się tam. Ale wiecie, chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy się modliliśmy, przyjęliśmy chrzest w życiu naszym, to darował nam wszystkie grzechy. Juda może tego w ten sposób nie zrozumiał, ale on, kiedy to wszystko się stało, upokorzył się. Musiał walczyć. O co walczyć? Bo zabrakło znów żywności dla Jakuba i znów ich posyłał. A oni powiedzieli: tak, ale musimy jechać z naszym najmłodszym bratem. Nie, tego wam nie dam, bo już jednego straciłem, a teraz to były z jego prawdziwej żony, nie z niewolnic, tylko z prawdziwej żony, Józef i Beniamin. A oni powiedzieli ojcu: jeżeli nie przyjdzie, to on nie da nam tej żywności. A jeden z nich był uwięziony na zastaw, że jak przyjdą, to dopiero wtedy ujrzy wolność, prawda? I tak długo Jakub musiał się zgodzić, że im Beniamin pojechał. A później Beniamin, kiedy wracali znów ze zbożem, znów Józef ich doświadczył troszkę, w swój kielich zapakował do worka Beniamina i wtedy, prawda, dogonił ich z Egiptu, jakichś żołnierzy dogonili ich i mówili, musicie wracać z powrotem, bo brakuje nam cenna rzecz, a mianowicie kielich, z którego faraon pije wino, prawda. A oni mówili, ale my nie zabraliśmy, nie jesteśmy złodziejami, jesteśmy uczciwymi ludźmi. Nie, jeżeli to udowolnimy, to jesteście szpiegami. Przyszliście tylko wyszpiegować. Troszkę ich doświadczył, prawda? Ale kiedy potem wrócili z powrotem, to kto się zajął, kto się ujął za Beniamina? Właśnie Juda. On mówił, Panie, my jesteśmy synami człowieka, staruszka, który nam pozwolił zabrać tego najmłodszego, bo tak nam kazałeś, że bez tego najmłodszego brata nie przychodźcie tutaj, bo nie dostaniecie żadnego zboża. Tak uczyniliśmy, błagał go i Józef nie wytrzymał. Zaczął gorzko płakać. Ja też, kiedy czytam ten urywek Słowa Bożego, zawsze się rozrzewniam. Mówię do nich, bracia, ja jestem Józef, ja jestem wasz brat. I płakali bardzo mocno, oni się troszkę wystraszyli. No, teraz to się nad nami na pewno zemści, ale tak nie było. Tak nie było. On kazał, żeby tatuś, ojciec, żeby jak najszybciej wrócił, dał im wozy, dał im zwierzęta pociągowe i wróćcie jak najszybciej, ja wam tu znajdę miejsce. I od tego czasu Jakub z 70 ludźmi poszedł właśnie do Egiptu i tam zamieszkał przez 400 lat, a później dopiero stało się właśnie, że wyszli z tego Egiptu, bo Egipt się bardzo znęcał nad tymi Izraelczykami, bo ten król, który teraz zapanował, inny, nic nie wiedział o Józefie, nie wiedział tej historii, także tępił, kazał wytopić wszystkie małe dzieci, które się urodzą z Izraela, a szczególnie topić chłopców, prawda? Ale wreszcie oni poszli, wyszli z tego wszystkiego. Jeszcze jedno jest tylko ważne, to już na koniec, prawda? My wiemy, że zakon panował i trwał tylko aż do krzyża Pana Jezusa Chrystusa. I tam zakończył swoją działalność. I teraz jest nowe przymierze. I to właśnie było wielkim, wielkim dziwem, że Pan Jezus, który nie mógłby być kapłanem według lewickiego prawa mojżeszowego, bo tylko z tego pokolenia, to całe pokolenie było przeznaczone tylko do świątyni, prawda? I kapłani mogli być tylko z tego lewickiego pokolenia, następcy Aarona, prawda? A Pan Jezus się urodził od największego grzesznika. Aż trudno czasem powiedzieć, się boję czasem, żeby się niektórzy nie zgorszyli z tego, że od najgorszego grzesznika Judy z tego pokolenia nastąpiło nowe kapłaństwo. Pan Jezus jest arcykapłanem. On według porządku Melchizedeka stał się tym zbawicielem całej ludzkości. i dlatego też dziękujemy Bogu, że Pan Jezus to ciężkie jarzmo zakonu, które nie było doskonałe, nie było praktyczne. Wiecie, tam ten zakon to był taki, że ząb za ząb, śmierć za śmierć, ale to jest niepodobne i w chrześcijaństwie my raczej powinniśmy cierpieć i kiedy ktoś nas uderzy w jeden policzek, powinniśmy nastawić drugi, czyli innymi słowy, powinniśmy być ludźmi ugodowymi, tak jak Pan Jezus Chrystus był. I my dzisiaj musimy być takimi, jakimi jesteśmy, ale jutro powinniśmy bardziej być podobni do Pana, a później za rok jeszcze gorliwszymi, jeszcze bardziej. A jakie zadanie nam dał Pan Jezus Chrystus? Rozkazał, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. I to jest nasze główne zadanie. Kiedy staniemy przed sądową stolicą Chrystusa, może tutaj to słowo sądową nie bardzo, my staniemy przed Chrystusem, który oceni nasze życie. I ta ocena będzie polegała na tym, że zbawienia sobie zasłużyć nie mogliśmy, ale my jako wierzący ludzie powinniśmy przynosić dobre uczynki. I kiedyś przed tronem Jezusa Chrystusa, przed tym sądem, jak to tam napisane, wysypane zostaną nasze uczynki wszystkie i one jedne będą ze złota, tak jak pisze w liście do Koryntów w trzecim rozdziale, jedne ze srebra, ale jedne będą z drzewa, słomy i siana. Złoto, srebro można doświadczyć ogniem i ono będzie jeszcze lepsze. Próba tego złota i srebra będzie jeszcze lepsza. Ale siano, słoma, drzewo spali się. A jak się spali, to co się stanie z tymi, co ich uczynki będą spalone? Będą zbawieni czy nie? Oni też będą zbawieni, dlatego że oni nie decydują nasze uczynki o zbawieniu naszym, tylko krew Pana Jezusa przelana na krzyżu. Ona nas usprawiedliwia i oni będą bez uczynku. Bo na przykład taki Łot na krzyżu, kiedy on miał uczynić coś dobrego, ale uwierzył w ostatniej chwili i Pan Jezus powiedział mu, co? Jeszcze dziś będzie ze mną w raju. I dlatego dzisiaj starajmy się współzawodniczyć, ścigać się w dobrych uczynkach, dopóki Pan nie przyjdzie. A ja wszędzie, gdzie ja jestem na razie, to wszędzie wspominam ludziom, że kroki Pana Jezusa Chrystusa już są widoczne. Wszystkie znaki, które są opisane w Mateusza 24 rozdziale i jeszcze w wielu innych miejscach, już się spełniają. Także Billy Graham powiedział, że prawdopodobnie nasi wnukowie doczekają się przyjścia Pana Jezusa. No, my tak boimy się tak powiedzieć, bo nie możemy wyznaczyć żadnej daty, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, ale wierzmy w to, że tak jakby jutro musiał Pan Jezus Chrystus przyjść. Jakim cię zostanie? Pełnych uczynków dobrych? Czy głosisz Ewangelię innym? Tutaj do Wiśli, wszyscy byście głosili Ewangelię i tam w Katowicach, gdyby wszyscy głosili i w Warszawie i wszędzie, to cała Polska by się prawie nawróciła, albo duża część ludzi by się... Ale my, jak gdyby jesteśmy egoistami, zachowaliśmy dla siebie to zbawienie i uważamy, że wszystko w porządku. Nie w porządku. Pana Jezusa polecenie powinniśmy wykonać. I kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Amen? Amen. Jeszcze moja pani to już mi namówiła do tego. Zaśpiewajmy to najbardziej znaną pieśń, bo nie mamy dzisiaj gitarzysty naszego ze sobą, ale zaśpiewajmy tą pieśń. Alleluja, alleluja. Może, jeżeli możesz, to podaj nam. A wszyscy razem śpiewamy, bo i my nie śpiewamy osobno, bo nie jesteśmy jakimiś śpiewakami.
Aleluya, on